myślę, że nadeszła pora, byśmy zdradzili prawdziwy powód naszej obecności w Paryżu. Otóż wynika on z ogłoszenia roku 2006, rokiem Jerzego Giedroycia. Ten rok został ogłoszony zarówno przez organizację przez UNESCO, przepraszam bardzo, jak przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. I z tej to właśnie okazji jutro w Instytucie Polskim w Paryżu o godzinie 19 odbędzie się konferencja zatytułowana Myśl Jerzego Giedroycia, a polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej. To przedsięwzięcie połączone z wystawą zatytułowaną Jerzy Giedroyć i Krąg Kultury powstaje wspólnym wysiłkiem właśnie naszym, Radia Polonia, Radio France Internationale, Telewizji Polskiej SA, Instytutu imienia Adama Mickiewicza, Instytutu Polskiego oraz Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Konferencja, myślę, będzie bardzo interesująca, bo gwarantują to znakomici zaproszeni goście. Wezmą udział w tej dyskusji między innymi Henryk Giedroyć, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Jan Tombiński, ambasador UNESCO Maria Wodzińska-Walicka, Natalia Gorbaniewska, Bogdan Osadczuk, Bogusław Sonik, Leopold Unger, ale to nie wszystkie nazwiska. Wszystkich natomiast bardzo serdecznie na tę konferencję, na tę debatę zapraszamy. To jutro, natomiast pojutrze o godzinie 17 w siedzibie Instytutu Literackiego w Maison Lafitte odbędzie się spotkanie współpracowników i przyjaciół redaktora Jerzego Giedroycia, którzy już w swobodniejszym tonie i domowej atmosferze powspominają redaktora. I w tym spotkaniu wezmą udział bardzo interesujące osoby, m.in. Czesław Bielecki, Mirosław Chojecki, Wojciech Sikora, Andrzej Mietkowski. Gospodarz spotkania Henryk Giedroyć liczy, że w tak bliskim gronie będzie można tego dnia wyjść poza obręb najbardziej znanych o redaktorze opowieści i anegdot.
No, wbiegliśmy tutaj myślą i słowem mocno w przód. Pojutrze, jutro to będą bardzo interesujące wydarzenia, ale powróćmy do dnia dzisiejszego. Właśnie mija 5. rocznica śmierci redaktora Jerzego Giedroycia, a w studiu wraz z nami, przypomnę, jest pan Marek Krawczyk, prezes zarządu Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. I to pytanie, które wydaje się po tych 5 latach bardzo aktualne. Jaką spuściznę nam zostawił po sobie ów wielki myśliciel Jerzy Giedroyć? I chodzi tu przede wszystkim o wizję przyszłości państw leżących na wschód od Bugu, Ukrainy, Białorusi, Litwy.
No, nie zapominajmy o Rosji. Rosja pojawiała się często w artykułach publikowanych w Kulturze, ale rzeczywiście najbardziej znaną taką koncepcją opracowaną przez redaktora Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego była koncepcja w skrócie nazwana ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś. W skrócie chodziło o to, żeby wypracować takie kierunki działania polskiej polityki zagranicznej, tak wpłynąć na elity opiniotwórcze zarówno w Polsce, jak i wtedy to były państwa Związku Sowieckiego, żeby w nie dającej się jeszcze w połowie lat 50. ubiegłego stulecia przyszłości zaprojektować taką oto sytuację, że Polska graniczy z niepodległą Ukrainą, Białorusią, Litwą i ma za partnera Rosję również wolną i demokratyczną. Tak w skrócie wyglądała koncepcja ULB.
No, koncepcja, która rodziła się, dodajmy, w zupełnie innej rzeczywistości. Świat, Europa była wówczas podzielona żelazną kurtyną. Istniał potężny Związek Radziecki, Związek Sowiecki, no i chyba nikt nie przypuszczał, że on prędko zniknie z map świata. Polacy być może mieli taką nadzieję, ale to były nadzieje, które wydawały się zupełnie irracjonalne. Ukraina, Litwa, Białoruś, no, były w jeszcze gorszej sytuacji niż Polska, bo stały się po prostu sowieckimi republikami, a zatem jak to możliwe, że myśl zrodzona w tak zupełnie odmiennej rzeczywistości może dziś być jeszcze aktualna?
Ja myślę, że ta sama idea jest aktualna, a wybiegając w przyszłość, wydaje mi się, że chodzi o to, żebyśmy te stosunki, które w tej chwili mamy akurat bardzo dobre z Ukrainą, z Litwą, ze względu chociażby na to, że też jest w Unii Europejskiej. Brakuje nam dobrych stosunków z Białorusią, wszyscy wiemy, co ostatnio się tam dzieje. Ale też brakuje nam partnerskich stosunków z Rosją.
Ale właśnie, czy to nie jest tak, że gdy Polska interesuje się Ukrainą, interesuje się Białorusią i stara się wspierać tam przemiany demokratyczne, to jest skazana na to, że pogorszymy sobie wzajemne stosunki z Rosją?
Nie, ależ wydaje mi się, że nie tylko Polska wspiera. Znaczy Polska wspiera najbardziej, to bardzo dobrze, bo to jest kraj z nami sąsiadujący. Ale myślę, że większość państw Unii Europejskiej, może nie tak wyraźny sposób, ale również Stany Zjednoczone, te dążenia do demokratyzacji, do niepodległości poszczególnych państw postsowieckich zaczynają teraz mocno akcentować. Myślę, że to też jest w dużej mierze zasługą polskiej aktywności, chociażby na scenie Unii Europejskiej.
A jak pan sądzi, ile z tego, co dziś udało się uzyskać, myślę tutaj przede wszystkim o pomarańczowej rewolucji, no i o niepodległości Litwy, wydarzeniu, o którym już może troszkę zapominamy, bo to troszkę lat minęło, ale jednak wydarzeniu, które jeszcze 20 lat temu no, nikomu nie mogło się marzyć. Ile z tego wszystkiego zawdzięczamy wizjom Jerzego Giedroycia?
Ja myślę, że sporo. Trudno mi oceniać to obiektywnie. Ja zajmuję się, miałem to szczęście, przyjemność i zaszczyt pracować z Jerzym Giedroyciem przez ostatnie 15 lat jego życia, więc moje spojrzenie może być nieobiektywne. Natomiast miałem też takie osobiste doświadczenie. Prezentowaliśmy wystawy poświęcone Instytutowi Literackiemu zarówno w Kijowie, jak i w Mińsku. Chciałbym tu przypomnieć, że Mińsk białoruski to jest miejsce urodzenia Jerzego Giedroycia, jak i w Wilnie. I powiem, że byłem zaskoczony, mile zaskoczony. Wystawa na Litwie odbywała się w trakcie uroczystej sesji parlamentu litewskiego z okazji dziesięciolecia podpisania dobrosąsiedzkich stosunków, traktatu o dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunkach z Rzeczpospolitą Polską. I w gmachu Sejmu Litewskiego zastałem taką oto sytuację, że w trakcie tejże uroczystej sesji została ogłoszona przerwa i wszyscy posłowie litewscy zeszli na wernisaż, otwarcie wystawy. Coś się okazało. Okazało się, że Giedroyć tak naprawdę jest Litwinem. Tak to usłyszałem. Zresztą Giedroyć te swoje związki z Litwą bardzo podkreślał. W Kijowie z kolei w styczniu, na przełomie roku, powstał list, odezwa do Polaków, sformułowana przez kilkadziesiąt, ponad 40 najwybitniejszych postaci z życia politycznego, artystycznego, literackiego Ukrainy. I w tymże adresie do Polaków powołano się właśnie na ideę Jerzego Giedroycia. Ideę Jerzego Giedroycia, przypominając o sojuszu Piłsudski-Petlura i projektując to jeszcze w przyszłość, że warto współpracować, być blisko i przy wszystkich nieporozumieniach, przy tym, co działo się niedobrego w naszej historii, jednak dbać o to, aby oba kraje były wolne, niepodległe i budowały demokrację.
No tak, ale w tle pozostaje ciągle ta właśnie Rosja, która no nie bardzo chce podążać drogą takiej demokracji, do której Europa jest przyzwyczajona.
Tak. Wpada głosie wątpliwości i to dosyć oczywiste. Myślę, że wśród słuchaczy również, ale proszę właśnie wziąć tą perspektywę. 50 lat temu w ogóle nikomu nie wydawało się możliwe, żeby Ukraina była państwem niepodległym, żeby Litwa była i Polska były w Unii Europejskiej. To były, jak to mówił redaktor, pomysły z Księżyca. Więc jeżeli martwimy się teraz o Rosję, to myślę, że konsekwentna praca w kierunku tym, abyśmy stali się dla Rosjan partnerami, przyniesie efekty. Kiedy? Nie wiadomo, ale trzeba pracować.
A jak pan sądzi, czy ta wizja Jerzego Giedroycia może być taką gotową receptą na kształtowanie polityki wschodniej Unii Europejskiej? Bo już za moment posłuchamy, co sądzi o tym Janusz Onyszkiewicz.
Gotową na pewno nie, bo była formułowana 50 lat temu i czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, polityka się zmienia. To w ogóle teraz dzieje się wszystko bardzo szybko. Natomiast można z tego brać wzory, w jaki sposób konsekwentnie z uporem i z wielką energią dążyć do wyznaczonego celu. A ten cel jest dosyć jasny, no, dobre stosunki.
Przypomnę, że słuchają Państwo gościnnej audycji Radia Polonia Gościnnej, bo my gościmy dziś w Paryżu w studiu naszych kolegów z sekcji polskiej RFI i rozmawiamy dzisiaj o właśnie polityce wschodniej Unii Europejskiej, o wizji tego, jak powinna przebiegać ścieżka rozwoju tych państw, które leżą na wschód od Bugu. Janusz Onyszkiewicz, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, oczywiście polski eurodeputowany. Panie przewodniczący, dlaczego tak powoli i tak trudno rodzi się unijna polityka wschodnia? Myślę tutaj o jakiejś wspólnej polityce wschodniej.
Myślę, że główny powód tych trudności, o których pan mówił, to brak pełnej zgody co do tego, jak powinna wyglądać polityka Unii wobec Rosji. Chodzi po prostu o to, że różne kraje mają w tym względzie różne polityki. Widać to chociażby wyraźnie na przykładzie Niemiec, a przynajmniej Niemiec pod rządami partii socjaldemokratycznej, która to określa ustami kanclerza Schrödera, prezydenta Putina jako swojego bliskiego przyjaciela, jako kryształowego demokratę, a Rosję jako strategicznego partnera Niemiec. I wobec tego to jest jakby główny problem, bo na stosunkach z Rosją oczywiście ciążą od razu wszystkie rozważania co do zarówno Białorusi, jak i Ukrainy czy Mołdowy.
Ale Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, miała ogromne aspiracje. Często mówiliśmy o tym, że jesteśmy takim pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem, że możemy być ekspertem od spraw polityki wschodniej właśnie, bo przecież graniczymy z Białorusią, graniczymy z Rosją, graniczymy także z Ukrainą. I co?
No więc myślę, że sukcesów mamy niemało. Przypomnę właśnie sukces, jeśli chodzi o Ukrainę, a także znacznie mniejszy niestety, ale jednak pewien sukces, jeśli chodzi o Białoruś, sukces ograniczony, ale polegający na tym, że Białoruś już jest dostrzegana przynajmniej w Unii Europejskiej, bo do tej pory była całkowicie ignorowana. To jeszcze oczywiście długa droga, daleki proces, ale chciałbym, wracając do poprzedniego wątku, powiedzieć, że udało się nam wprowadzić do rezolucji z Parlamentu Europejskiego ważne stwierdzenie, że polityka państw członkowskich wobec Rosji nie może odbiegać od polityki Unii Europejskiej w ogóle i powinna uwzględniać jakby interesy i punkty widzenia innych państw. To było wyraźnie, że tak powiem, skierowane pod adresem przynajmniej kilku państw Niemiec, Francji czy Włoch, ale ważne jest, że się tego rodzaju sformułowanie pojawiło. Gdyby nas tam nie było, tego sformułowania też by nie było. W związku z tym niejako kształtowanie tej polityki nie będzie oczywiście czymś, co przyniesie skutki już jutro. Jest to pewien proces, ale ten proces na szczęście idzie.
Mówi pan, że proces się rozpoczął, a zatem kiedy Unia Europejska wypracuje taką prawdziwie nowoczesną, spójną politykę wschodnią? Tak by nie zdarzały się takie wypadki przy pracy, jak choćby ostatnia umowa pomiędzy Niemcami a Rosją w sprawie gazociągu Dnem Bałtyku.
No więc na tego rodzaju szczegółowość polityki, która by uniemożliwiła takie działania, myślę, że nie ma co liczyć, ale można mieć ramy polityczne zarysowane bardziej ogólnie i bardziej konkretnie. Otóż na razie te ramy są bardzo ogólne, nawet powiedziałbym za bardzo ogólne. Myślę, że będziemy je zawężać, będziemy tą politykę uszczegóławiać i w związku z tym trudno tutaj podać jakąś konkretną datę, kiedy ten proces zostanie zakończony, bo on pewnie będzie procesem stałym. Ale myślę, że rola Polski w kształtowaniu tej polityki jednak jest dostrzegana, jest wyraźna i mam nadzieję, że będzie rosła.
A zatem tego sobie wszyscy życzymy, żeby Polska jednak, ponieważ to chyba nam jest sercu najbliższe, ten wschód, bliski wschód, myślę tutaj właśnie o Ukrainie, o Białorusi, abyśmy to my mieli wpływ na poczynania Unii Europejskiej.
No więc staramy się ten wpływ istotnie rozwijać, natomiast nie sprzyja budowaniu tego wpływu taka prymitywna antyrosyjskość, która czasami się pojawia w rozmaitych wystąpieniach w Polsce, rozmaitych radykalnych polityków, ani też nie sprzyja, prawdę mówiąc, zbytnia prorosyjskość, którą przejawia Liga Polskich Rodzin. I w związku z tym myślę, że nadzieje na budowanie mocniejszej polskiej pozycji w Unii Europejskiej i większego wpływu na tą politykę wschodnią należy wiązać raczej nie z partiami radykalnymi, tylko z partiami środka, w każdym razie z partiami proeuropejskimi, jak Platforma, czy Partia Demokratyczna, czy PiS.
Radio Polonia wprost z Paryża, ze studia sekcji polskiej RFI. Rozmawiamy o polityce wschodniej. No właśnie, Polska miała takie aspiracje, liczyła na to, że będzie takim pomostem pomiędzy wschodem a zachodem, no ale złośliwi już wtedy mówili, że pomost ma to do siebie, że po nim się chodzi. Czy coś nam się udało? Czy rzeczywiście potrafiliśmy Unię Europejską nakłonić do tworzenia polityki wschodniej? Marek Krawczyk.
To, o czym mówił poseł Onyszkiewicz, to ja widzę jako początek ścieżki, początek tej drogi, którą trzeba przejść, żeby ten pomost był rzeczywiście użyteczny. Ale to, co powiedział, jest ogólnie słuszne. Mnie brakuje natomiast takiej otwartej i nawet zaciętej dyskusji o priorytetach polskiej polityki na wschodzie. Biorąc przykład chociażby właśnie z redaktora Giedroycia, on lubił wsadzać kij w mrowisko, lubił powodować oburzenie, polemiki, ale lubił przede wszystkim dyskutować. Tej dyskusji jednak troszeczkę brakuje.
No i jak sądzę, tej dyskusji dożyjemy już niedługo po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w naszym kraju, ale posłuchajmy opinii kolejnego eksperta na temat polityki wschodniej Unii Europejskiej. Pan Grzegorz Gromadzki, analityk, ekspert z Fundacji imienia Stefana Batorego. Jak pan sądzi, jak to jest? My cały czas tutaj mówimy o pewnych założeniach polityki wschodniej Unii Europejskiej, o tym, że taka polityka się rodzi, ale tak naprawdę do kogo my adresujemy tę politykę? Mam na myśli tutaj trzy główne państwa. Ukrainę, Białoruś i Rosję. Zupełnie inne państwa, zupełnie inne pomysły na rozwiązywanie swoich wewnętrznych spraw i zupełnie inna przyszłość przed tymi państwami.
Zgadzam się. To są trzy w tej chwili różne państwa, idące różnymi drogami, zwłaszcza odróżnia się Ukraina od dwóch pozostałych. Jeżeli chodzi o Rosję i Białoruś, rzeczywiście to bardzo trudni partnerzy dla Unii, z tego względu, że widzą w rozszerzeniu Unii, w demokratyzacji Europy Wschodniej zagrożenie dla siebie. Rzeczywiste zagrożenie, jeżeli chodzi o Białoruś i prezydenta Łukaszenkę, utraty po prostu władzy. Jeżeli chodzi o Rosję, stratę sfery wpływu, jaką Rosja ma w tym regionie. Tak więc rzeczywiście są to bardzo trudni dwaj partnerzy. W przypadku Ukrainy jest o tyle łatwiej, że nowa ekipa chce iść do Europy. Są pewne zawirowania, jak chociażby ostatnia dymisja całego rządu, a właściwie prawie że wszystkich władz ukraińskich dokonana przez prezydenta Juszczenkę, ale wydaje mi się, że ten kurs na Europę, na zbliżenie z Unią Europejską, z NATO pozostanie.
Ale oczywiście najważniejszym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, także dla Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, są te relacje z Rosją. I tu rodzi się kolejne pytanie, czy Rosji na rękę byłoby to, gdyby Unia Europejska rzeczywiście wypracowała jednorodną politykę wschodnią i gdyby przemawiała do Rosji jednym głosem. Wydaje się, że interes rosyjski jest akurat odwrotny.
Rosji zależy przede wszystkim na tym, żeby rozmawiać z dużymi państwami Unii Europejskiej, z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią, licząc, że można w takim właśnie dialogu dwustronnym, Moskwa plus któraś ze tych stolic wielkich państw unijnych, ugrać więcej niż w przypadku relacji Rosja z całą Unią Europejską. Tak więc w interesie polskim to jest zupełnie naturalne, leży to jednak, aby Unia Europejska mówiła w stosunku do Rosji jednym głosem. To bardzo trudne, bowiem to, co pokazują chociażby ostatnie wydarzenie, podpisanie umowy o rurociągu, gazociągu pod Bałtykiem, pokazuje, że jednak państwa, duże państwa członkowskie wciąż jeszcze nie widzą potrzeby jednolitej polityki wobec Rosji.
A zatem jak taką politykę można wypracować w ten sposób, by ona była skuteczna w stosunku do trudnych partnerów, takich jak Rosja, Białoruś?
Tutaj nie ma jakiejś jednej cudownej recepty. Pamiętać trzeba, że jeżeli chodzi o Rosję, to jest ważne, że Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Rosji. Tak więc można tutaj w pewnym sensie z Rosjanami rozmawiać z dość silnej pozycji. Choć z drugiej strony Rosjanie eksportują do Unii Europejskiej przede wszystkim gaz i ropę, a z kolei tego gazu i ropy Unia, państwa członkowskie potrzebują. Tak więc tutaj też nie jest tak łatwo twardo rozmawiać z Rosjanami. Jeżeli chodzi o Białoruś, To, co mi się wydaje najważniejsze, to to, ażeby nagłaśniać ten problem, zwłaszcza w Unii Europejskiej, tu jest rola Polski, bowiem Łukaszence zależy przede wszystkim na tym, ażeby niewiele mówiło się o Białorusi. Jeżeli Białoruś staje się tematem, to na pewno jest to niewygodne dla białoruskiego prezydenta.
A odwróćmy na chwilę tę perspektywę. Czy pana zdaniem dla państw dużych, tych najbardziej liczących się w Unii Europejskiej, myślę o Niemczech, myślę o Francji, czy w ich interesie jest to, aby interesować się Wschodem, interesować się Białorusią, interesować się Rosją i przemawiać do tych państw jednym głosem?
Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy tak, czy nie, ale tak mi się wydaje jednak, że powinno im na tym zależeć, bowiem jednak inaczej rozmawia się z Rosjanami, zwłaszcza jeżeli jest to silny partner z drugiej strony. A Unia Europejska jest jednak silniejszym partnerem, nawet niż jakikolwiek duży kraj członkowski. Tak więc z tego punktu widzenia powinno państwom członkowskim, takim jak Niemcy czy Francja, zależeć na tym. Ale pamiętać trzeba, że za tymi właśnie dwustronnymi rozmowami na linii Moskwa-Berlin czy Moskwa-Paryż stoi też kilkuwiekowa tradycja dyplomacji i to jest bardzo trudno zmienić pewne nastawienie dyplomatów niemieckich czy francuskich, tak aby rozmawiali w tej chwili z Rosją jako przedstawiciele Unii Europejskiej wraz z innymi partnerami unijnymi, a nie w pojedynkę z Kremlem.
Przypomnę, że w naszym studiu pan Marek Krawczyk. No i rodzi się pytanie, jak wyprodukować produkt pod nazwą Polityka Wschodnia Unii Europejskiej, tak by on był do kupienia na tamtych rynkach.
To, czego mi brakuje i brakowało w obydwu głosach, które słyszeliśmy wszyscy na antenie, to trochę więcej optymizmu. To znaczy, ja nie mówię, żeby to był hura optymizm, ale szczypta optymizmu by się przydała, bo ja cały czas patrzę z tej perspektywy, może ja jestem z tego pokolenia. No. Dorosłe życie przeżyłem w PRL-u, teraz żyję w wolnym, niepodległym państwie, którego czuję się współtwórcą w jakiejś mierze. Myślę, że to jest ta szczypta optymizmu i więcej może wigoru w tych przewidywaniach. Damy radę.
No zobaczymy, czy więcej wigoru i optymizmu wniesie nasz kolejny ekspert. Olaf Osica, analityk z Centrum Europejskiego Natolin. Jak właściwie Polska jest postrzegana w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej? Czy jako ten kraj, który doskonale wie, jak kształtować politykę wschodnią Unii Europejskiej, czyli czy spełnione są te nasze oczekiwania, bo my uważamy się za takiego eksperta, czy też postrzegani jesteśmy jako kraj, który buntuje, miesza, nie pozwala ułożyć sobie niektórym krajom Unii Europejskiej dobrze stosunków, choćby z Rosją?
Oba te stwierdzenia są w jakiejś mierze prawdziwe. Na pewno jest tak, że Polska jest postrzegana jako na dobrą sprawę jedyny liczący się członek Unii Europejskiej, który ma pojęcie na temat tego, co dzieje się za wschodnią granicą Unii, zna się na sytuacji Białorusi, Ukrainie, Rosji i w tym sensie jest cenionym źródłem informacji. Dla wielu krajów Europy Zachodniej, takich jak Portugalia, nawet Francja, problem Białorusi, w ogóle Białoruś jako państwo, nie istnieje w świadomości. To warto o tym pamiętać, stąd niejako automatycznie nasza wiedza na ten temat jest doceniana. Z drugiej strony jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział, że Polska przez ten swój aktywizm, ponieważ my uważamy, że polityka wschodnia nie powinna ograniczać się do tego, żeby zapewnić stabilizację za wschodnią granicą, ale żeby efektywnie wpływać na przemiany demokratyczne na tym obszarze, no uważana jest za kraj, który no powoduje, czy też generuje pewne problemy, które z punktu widzenia większości starych państw Unii Europejskiej, no najlepiej gdyby ich nie było, dlatego że one za każdym razem oczywiście rodzą problem relacji unijno-rosyjskich.
Czy możemy tutaj wyodrębnić jakąś granicę? Czy granica w podejściu do Polski przebiega zgodnie z granicą starej Unii Europejskiej, a raczej centrum tej starej Unii Europejskiej? Myślę tutaj i o Berlinie, i o Paryżu.
Na pewno jest tak, że jeśli chodzi o największe kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Francja, także Wielka Brytania, to rzeczywiście Polska jest z jednej strony krajem no, ciekawym i liczącym się ze względu na swoją kompetencję, z drugiej strony politycznie jest krajem niewygodnym, ponieważ nie można powiedzieć Polakom oficjalnie wprost, żeby dali sobie spokój na przykład z Białorusią, czy może bardziej z Ukrainą, bo Białoruś jest tutaj przykładem ekstremalnym. Dlatego, że to powoduje, te kraje przedkładają i to nie jest żadną tajemnicą ze względów nie tylko politycznych, ale na dobrą sprawę przede wszystkim ekonomicznych, dobre stosunki z Rosją. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na trochę na północ, na obszar Morza Bałtyckiego, na takie państwa jak Szwecja czy Finlandia, to bez wątpienia mamy tutaj cichych, ale bardzo, powiedziałbym, solidnych i wiarygodnych sprzymierzeńców do prowadzenia polityki wschodniej Unii Europejskiej, ze względu na fakt, że kraje te, Szwecja, Finlandia, Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, ale tutaj Norwegia też jest istotnym, cichym graczem, mają to, co jakby doświadczyły tego samego, co Polska czy kraje bałtyckie, a więc bliskości sąsiedztwa Rosji, zarówno historycznej, te kraje od wielu, wielu lat, w zasadzie no, to jest jakby część historii tego regionu, od kilkuset lat, borykają się z Rosją. Z drugiej strony mają to doświadczenie też codziennych kontaktów z Rosją, związanych chociażby no, z, nie wiem, z problemem Kaliningradu, z problemem ekologii, z problemem przestępczości zorganizowanej, więc w tym sensie te kraje są na dobrą sprawę naszymi sojusznikami. Choć nie mają one niestety takiej siły przełożenia jak właśnie Francja czy Niemcy.
No właśnie, ale Polska też nie ma tej niestety siły przełożenia, siły działania w Unii Europejskiej. Co możemy zrobić, by przebić się i byśmy zostali docenieni jako eksperci od spraw polityki wschodniej? Bo rozumiem, że część państw Unii Europejskiej może powiedzieć, no tak, wy jesteście za blisko i nie potraficie spojrzeć na to z dystansu i dlatego źle kształtujecie swoje stosunki z Rosją. No i trudno tu będzie zbić takie argumenty, bo nasze stosunki z Rosją czy z Białorusią ostatnio są no, co najmniej chłodne.
Można, to znaczy powinno się założyć rzecz następującą. W interesie Polski jest to, aby angażować nie tyle Unię Europejską, bo Unia Europejska to nie jest jakiś abstrakcyjny byt, który raptem się pojawia i zaczyna działać sam z siebie, ale państwa Unii Europejskiej w politykę wschodnią. Można to robić w sposób następujący. Przykład, kwestia radia nadającego na Białoruś. My bardzo chcieliśmy, żeby to radio nadawało z Polski. W Polsce zresztą jest infrastruktura, zresztą to radio, w którym teraz siedzę, jest tego przykładem. Z drugiej strony fakt, że audycja będzie nadawana przez radio niemieckie, przez Deutsche Welle.
Po rosyjsku.
Po rosyjsku, tak. Jakby to był problem rosyjski. Ale fakt, że będzie od Deutsche Welle jest dla nas, powiedziałbym, paradoksalnie bardzo wygodny, bo to będzie oznaczało, że Niemcy już w tej chwili zaczynają podnosić siłą rzeczy, pewną odpowiedzialność za to, co się dzieje. To samo dotyczy kwestii Białorusi i kandydatury na wysłannika, specjalny wysłannik Unii Europejskiej do spraw Białorusi i Polska, uważam, bardzo słusznie popiera tutaj kandydaturę szwedzką, a nie polską. Czyli generalnie zasada jest taka, żeby swoje, i to robią wszystkie państwa Unii Europejskiej, swoje narodowe interesy realizować za pomocą Unii Europejskiej, czyli nie jakby chować się za, można powiedzieć brzydko, za płaszczykiem innych krajów, ale to tak się odbywa dokładnie, więc mniej akcentować swoich narodowych interesów w sposób bezpośredni.
Polityka wschodnia Unii Europejskiej to temat, do którego wrócimy już jutro w Paryżu.
Tak, zapraszamy Państwa, przypominam, jutro w Instytucie Polskim o godzinie 19:00 debata Myśli Jerzego Giedroycia, polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej. A poza tym przypominam jeszcze Państwu o naszym konkursie. Czekamy na odpowiedzi, tu w RFI.
Bo była to audycja Radio Polonia w RFI Radio France International.
Czego jeszcze można dokonać, wiesz, nie muszę tu zarobić tyle co komarch, natomiast chcę ratować życie jak monar, gdy na salonach dzielą świat na strzępy, te dźwięki budzą lęki u Łukaszenki. Białoruś, bądźcie następni z Piry, wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary tych, którzy się wybrali, dla nich stali w mrozie w pomarańczowym kolorze. Ja jestem sceptykiem, mój kraj tego wymaga, głośnym krzykiem na płycie swój sprzeciw wyrażam. Ideały się depcze, słowa wielkie zapomina, dla małych spraw wiecznie rywa to układ
świnia.
Realizm prosto z Polski, to dla was Ukraina, lepiej miejcie na oko to, co u was się zaczyna. Polityku jeden z drugim, pamiętajcie małych ludzi, bo bez nich żaden z was nigdy nie byłby taki duży. Nie zapominajcie nigdy, bo lud nigdy nie zapomni za kłamstwa, krzywdy, przyjdzie czas, że się upomni. Bo razą nas bahato, bo dodaje nam odwagi i nas nie podolaty, bo nie dacie nam rady. Pięć wadem, więc nas nie podolaty, bo nie dacie nam rady.
Radą nas bahato,
jest nas wielu,
nas nie podolaty,
nas nie pokonacie.
Radą nas bahato,
jest nas wielu,
nas nie podolaty,
nas nie pokonacie.
Radą nas bahato,
jest nas wielu,
nas nie podolaty,
nas nie pokonacie.
Radą nas bahato,
jest nas wielu,
nas nie podolaty,
nas nie pokonacie.
Come on, yo! To nie jest, nie, enemy spies.
Działań blacz, zdeterminowany tłum. Te obrazki pokazują siłę demokracji. Wasz zmusza do reakcji ludzi, by przerwać bezwład, rzucić ucisk. Uścisk goni poparcie w walce. Te wartości nie są dla nas martwe. Jest nas wielu, mamy oczy otwarte i na starcie jesteśmy gotowi na starcie. W miejscach, gdzie nie ma miejsca na wolność, gdzie normą jest życie na co dzień ze zbrodnią. Nie powstrzyma nas siła dyktatur, to siła rapu przeciwko sile strachu.
Razem jest nas wielu, więc nas nie pokonacie. Nawet jak wyschnie pisak i spłonie papier, władam rapem na etacie własnym, szukam satysfakcji. Świat ułożony jest z mozaiki. Odkryj nowe miejsca jak Marco Polo. Możesz zbudować potęgę jak rodyjski kolos. Możesz działać solo albo działać razem, ale zagranie solo, świat policzy ci marże.